Od 2004 roku na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego trwa projekt, którego celem jest poznanie biologii, ekologii, rozpoznania też miejsc żerowych bociana białego. Dzisiaj o tym rozmawiamy z doktorem Marcinem Bocheńskim, właśnie z Wydziału Nauk Biologicznych. A powiedz, bo mówiłeś to już w trakcie, kiedy państwo słuchali wiadomości serwisu, jak reagują mieszkańcy w miejscowościach, w których gniazda mają bociany, i w których też tych gniazdach się wy pojawiacie, żeby właśnie tego młodego ptaka zaobrączkować, bo przecież to jest nasz symbol narodowy, bocian biały, taki ptak, który kojarzy się właśnie z Polską.
Nam się kojarzy z Polską, ponieważ za swój narodowy gatunek ptaka uważają bociana białego także na przykład Niemcy, Węgrzy, Białorusini, Litwini, czyli jakby tam, gdzie ten bocian, jego centrum występowania, czyli środkowa Europa, do każdemu się dobrze kojarzy.
No ale on jest biało-czerwony.
No i dlatego nam się chyba tak...
Biało-czerwono-czarno.
Tak, dlatego nam się tak najbardziej, nie, pasuje, bo mamy biało-czerwone barwy. Natomiast oczywiście nie jest zaskoczeniem, że bocian biały cieszy się dużą estymą wśród Polaków. Praktycznie prawie wszystkie jakby reakcje ludzi świadczą o tym, że oni lubią bociana albo co najmniej go szanują i interesują się ich losem. I często oczywiście tam, gdzie my już od lat przyjeżdżamy, no to ludzie wiedzą, że my przyjeżdżamy, będziemy obrączkować młode ptaki, żadna krzywda im się nie będzie działa i wrócą spokojnie do gniazda, po czym późnym latem odlecą. Ale oczywiście ludzie, którzy pierwszy raz mają z tym do czynienia, no pytają się, czy co robimy, dlaczego to robimy i czy to jest bezpieczne. Jednoznacznie po prostu dbają o nie i martwią się o ich stan.
A czy mieszkańcy również biorą udział w obserwacjach? Czy obserwują te ptaki przez lornetkę i są dostarczycielami wiedzy? Bo właściwie kto wam tą wiedzę podsyła? Skąd macie te informacje zwrotne?
No właśnie tutaj może się wykazać każdy, ponieważ tak jak wspomniałem wcześniej, bocian jest dużym ptakiem i obrączka na jego nodze, na goleni jest dość dobrze widoczna, a jak już ma się lornetkę albo aparat, to można swobodnie te numery odczytać. I informacje do takiego specjalnego systemu internetowego może przekazać każdy, kto zaobserwuje bociana i uda mu się odczytać numer obrączki albo przynajmniej zrobić fotografię takiej obrączki. I mamy oczywiście, no, trzeba wiedzieć najpierw, że bocian może mieć obrączkę. I jak ktoś wie, to bardzo często spogląda, czy ten bocian, który przyleciał na gniazdo, nie wiem, które jest położone przy jego domu, na jego posesji albo w jego wsi czy miejscowości, no to zwróci uwagę, czy bocian ma obrączkę, może warto ją odczytać. Także no i naukowcy, i każdy kto po prostu zainteresuje się ptakiem, może nam dostarczyć informacje.
Ale was bardziej interesują informacje nie z Polski, tak? Bo to są ptaki, które są tutaj zaobrączkowane, bardziej
tak,
z innych krajów.
Nie, niekoniecznie. Nas interesuje każda informacja. Na przykład dzięki takim informacjom zbieranym przez i naukowców, i nienaukowców dowiedzieliśmy się, że samice bociana, czyli panie bocianice, zwykle przystępują do gniazdowania nieco dalej niż samce, dalej od swojego rodzinnego gniazda. Tak, czyli jakby chłopaki przylatują bliżej swoich okolic, dziewczyny rozlatują się trochę dalej. I to takie informacje właśnie mamy dzięki temu, że zostało odczytanych kilkaset, tak, ptaków z tych tysięcy zaobrączkowanych. Kilkaset ptaków zostało odczytanych i ktoś podzielił się tą informacją.
Jeszcze wcześniej, kiedy tutaj trwał serwis, opowiadałeś o tym, że dzięki pobieraniu krwi można rozróżnić na 100% płeć ptaka.
Tak, no bo u bocianów dymorfizm płciowy u ptaków dorosłych jest prawie niezauważalny. To trzeba naprawdę poświęcić sporo godzin, żeby zauważyć, że samiec jest, sporo godzin obserwacji, że samiec jest nieznacznie większy. Ma też troszkę inny kształt dzioba, taki jakby mocniejszy, większy ma dziób. Ale to po pierwsze wymaga dużo czasu i opatrzenia. I nie jest to takie proste i jednoznaczne tak naprawdę. Kiedy bierzemy pisklęta do ręki, kiedy je obrączkujemy, to też praktycznie niczym się z zewnątrz nie różnią. Czy to jest większy samiec, czy samica, nie można tego powiedzieć, ponieważ ten rozwój osobników różnej płci jest po prostu różny. Jest taki okres, w którym samiec rosnąc w gnieździe, zaczyna prześcigać nawet starsze od siebie samice w tym rozwoju, no bo tak po prostu mają te ptaki. Więc najprostszym, może nie najprostszym, ale najpewniejszym sposobem na rozróżnienie płci jest zrobienie badań genetycznych, ponieważ w DNA czy układ chromosomów samca i samicy jest różny, to tak jak u każdego zwierzęcia, można dzięki tym badaniom genetycznym określić płeć, a płeć no, ma wpływ na wiele różnych rzeczy. Tak właśnie to, co przed chwilą powiedziałem, na przykład o tym, jak daleko ptaki przystępują do gniazdowania od swojego miejsca pochodzenia. Dzięki znajomości płci wiemy, że inaczej przebiega rozwój osobniczy samców i samic. Dzięki znajomości płci również wiemy, że nieco inaczej, że parametry krwi, takie nawet, które badamy u człowieka, tak? Czyli na przykład ilość krwinek czerwonych, białych, zawartość hemoglobiny czy hematokrytu we krwi jest różna. A to ma na przykład znaczenie takie bardzo praktyczne, bo jeżeli na przykład trafiają do lecznic, do różnych azylii na rehabilitację bociany ranne albo gdzieś tam pisklęta, które były znalezione, tak, które nie na przykład zostały wyrzucone z gniazda i przeżyły takie coś, to dzięki pobraniu krwi i zbadaniu tej krwi możemy wiedzieć, jakie są docelowe parametry krwi, czyli co jeszcze trzeba w jakiś sposób na przykład pomóc tym bocianom, żeby one, ich organizm normalnie funkcjonował.
Wspominałeś też o tym, że bardzo ważna jest kwestia ochrony bociana, bo zmniejsza się populacja tego ptaka.
Na pewno zmniejsza się w Polsce, a jeśli się nie zmniejsza, to zmienia się rozmieszczenie przestrzenne. Przede wszystkim bociany ustępują z naszych tutaj obszarów, czyli z zachodniej i południowo-zachodniej Polski. I jakby przenoszą się na tam, gdzie jest ich centrum tak naprawdę występowania, czyli obszary wschodniej Polski i wschodniej Europy. Przyczyn może być kilka. Tych zagrożeń, powiedzmy, może być kilka. Na pewno bociany nie cierpią na brak miejsc do gniazdowania, ponieważ mają bardzo dużo dostępnych miejsc. Generalnie od kilkudziesięciu lat również bardzo chętnie gniazdują na słupach linii energetycznych, a jeszcze człowiek w tym im pomaga, montując specjalne podstawy pod gniazda. Więc brak miejsc do gniazdowania nie jest problemem. Ale problemem może być na przykład niebezpieczeństwo takie wynikające z tego, że bociany zbierają różnego rodzaju śmieci, odpadki z otoczenia i wrzucają go do gniazda. Takimi odpadkami są torby foliowe, są sznurki
rolnicze. Na wschodzie tego nie ma?
Też jest. Ale prawdopodobnie jakby to zanieczyszczenie środowiska jednak u nas jest większe. W sensie takim tym plastikiem i tak dalej.
To niepokojące.
Praktycznie co roku mamy przynajmniej jeden czy dwa przypadki takie, że dobrze, że wjeżdżamy do gniazda, bo wyplątujemy młode z tych sznurków, ponieważ gdyby nie było wyplątane, no to prawdopodobnie zakończyłoby się to dla niego tragicznie, bo nie mógłby odlecieć. Często infekcje się wtedy, kiedy ptak jest zaplątany w sznurki, wdają, więc To jest problem, ale tak naprawdę najpoważniejszy problem dla ptaków to jest zmiana po prostu siedlisk. Bociany żerują, są oportunistami pokarmowymi, to znaczy, że zbierają, są przede wszystkim drapieżnikami, tak? Czyli żywią się innymi zwierzętami i zbierają te zwierzęta, których jest najwięcej. Kiedyś mówiło się, że bocian je żaby, no bo kiedyś było bardzo dużo wilgotnych terenów, różnego rodzaju łąk, pastwisk, rzeki nie były uregulowane, było po prostu dużo więcej wody w środowisku, więc i żab było dużo więcej, a ponieważ jak było dużo żab, no to łatwo je było łapać i tak nam się zawsze od tego czasu bocian kojarzył, tak, że bocian je żaby. Natomiast no, kiedy już mamy postępującą intensyfikację rolnictwa, która polega na tym, że miedze są zasypywane, że rowy są regulowane i obszary są meliorowane.
Że czyli po prostu wysuszane są ogromne
tak,
połacie.
Tak, wysuszane są ogromne połacie. Kiedy bardzo dużo stosuje się środków chemicznych w rolnictwie, nawet jeśli powiedzmy bezpośrednio one nie oddziałują na bociany, ale na przykład przyczyniają się do tego, że jest mniej pokarmu, tak? Bo jest zanieczyszczone środowisko, to jest też mniej płazów, mniej bezkręgowców, które są pokarmem bociana. No i ptaki no, wtedy albo wychowują coraz mniej piskląt, albo przestają w ogóle przystępować do rozrodu, bo jakby uznają, że to siedliska im nie będą w stanie zapewnić odpowiedniej ilości pokarmu dla potomstwa.
To jest właściwie taki bardzo przykry wniosek, że z jednej strony rozwój oznacza u nas degradację środowiska poprzez osuszanie po prostu ogromnych połaci terenu. Nie tylko chodzi o pola, ale rowy melioracyjne osuszają także wszystkie pobliskie bagniska, tereny podmokłe, oczka leśne, czy na skraju lasu, a jednocześnie im bliżej tutaj Europy Zachodu, okazuje się, że wcale nie poprawia też jakości naszego życia i przyrodniczego życia, bo po prostu śmiecimy.
No tak, jakby to jest proste i tu jest jeden czynnik, który o tym wszystkim decyduje, ekonomia. Jeśli ktoś ma możliwość wykorzystania gospodarczego jakiegoś obszaru, no to chce uzyskać z niego zysk, na przykład tak przekształcić w pole uprawne po to, żeby otrzymać dopłatę do rolnictwa, albo po to, żeby efektywnie uprawiać jakieś tam zboże, no to mniej się będzie przejmował tym, że to zaszkodzi przyrodzie jako takiej, jako całości. Oczywiście to jest pozornie bez szkody, bo i tak, ponieważ zależymy od tego środowiska, no to w końcu to do nas też wróci.
No szkoda, że o tym się nie myśli, a biologów, ekspertów, przyrodników nie słucha się, prawda? Bo wy nie macie takich konsultacji środowiskowych, które by dotyczyły na przykład takich terenów rolnych.
Nie, to też nie jest tak. Myślę, że dość jednak przyroda jest głównie pozytywnie odbierana przez społeczeństwa. Natomiast no jeśli jest wybór tak pomiędzy różnymi wartościami, no to niestety ciągle jeszcze wygrywa ekonomia, a nie poświęcenie jakby tych zysków potencjalnych na to, żeby na pewne jakby nieekonomiczne, nie tak wprost wymierne elementy postawić.
No niewymierne, ale jednak jest to jakiś zrównoważony rozwój, kiedy wszystko w jakiejś harmonii jest, prawda? Ty jako biolog, jako przyrodnik widzisz to znacznie głębiej niż laik.
No tak, nam jest jakby
ekonomia. Jeżeli ekonomia tutaj zwycięży, no to cała reszta,
To niestety jest troszkę też takie jakby filozoficzne podejście, trochę dlatego, że przyroda i wartość, która w tej przyrodzie tkwi, czyli na przykład dostęp do zdrowych źródeł pokarmu naszego, tak, dla naszej żywności, nie jest bezpośrednio. My nie zastanawiamy się tak bardzo, czy wiele osób się nie zastanawia, je marchewkę, jakieś mięso, je, to je. Nie zastanawia się nad jego jakością, a że ta jakość jest powiązana ze środowiskiem. Bo to jest gdzieś tam daleko, to nas bezpośrednio nie dotyczy, ale bezpośrednio dotyczy nas ilość wyprodukowanej paszy, ilość wyprodukowanego zboża, ilość pieniędzy, którą za chwilę otrzymamy za sprzedane dobra. I to jakby nie, mamy takie, może mamy jakieś zyski, które są niewymierne, które są gdzieś oddalone w czasie, i mamy zyski, które możemy mieć tu i teraz. No, człowiek tak jest skonstruowany, że raczej będzie skłaniał się ku tym pierwszym.
No, ty robiąc badania bocianom w miejscach, gdzie są szczególnie narażone na właśnie na skażone środowisko, widzisz i wyciągasz wnioski też po badaniu krwi, prawda? Że one są po prostu, mają większą zawartość pewnych szkodliwych substancji czy szkodliwych pierwiastków.
Tak, no właśnie nieprzypadkowo też wspomniałem, że nasze badania, obszar naszych badań obejmuje Dolinę Środkowej Odry od Głogowa, dlatego że w Głogowie jest Huta Miedzi. I oczywiście to ma istotny wpływ na jakość środowiska, czyli na przykład na zawartość różnych substancji metali ciężkich w glebie, w powietrzu, w organizmach dookoła huty. I to również potwierdza się u bocianów. Zdecydowanie bociany, które przychodzą na świat i wzrastają w okolicy Huty Miedzi, mają, nasze badania biochemiczne wskazały, znacznie podwyższone zawartości właśnie metali ciężkich, rtęci, miedzi, cynku. I no, to jednoznacznie wskazuje, a oczywiście one biorą pokarm stamtąd, tak? Z tej gleby, która, z tych organizmów, które występują w tamtym miejscu. Więc możemy się domyślać, że tak samo to działa u człowieka, że no, zjada to, co tam się znajduje, więc to też u niego może się kumulować. To oczywiście dalej generuje kolejne konsekwencje, bo taki organizm jest na przykład, może mieć upośledzony system odpornościowy. Jeśli ma upośledzony system odpornościowy, no to łatwiej na przykład popada w infekcję.
Mówisz o fascynującym świecie przyrody. Może fascynujące to jest tutaj, w tym, co chcę powiedzieć, to nie jest właściwe słowo, ale może tak właśnie powiem, że fascynuje mnie ten brak takiej świadomości w łączeniu faktów. Skoro mówisz o tym, że bociany opuszczają to miejsce, w którym Lubuszanie coraz częściej zapadają też na nowotwory, jak z jaką frasobliwością nie łączy się tak ważnych faktów. Mówiliśmy też o tym, że przyroda jest gdzieś na ostatnim miejscu, ekonomia jest najważniejsza. A przyroda to też nasze zdrowie, prawda?
No oczywiście, to chociażby, to nie ma jakby większej filozofii. Dobrze wiemy, że zależymy od tego środowiska i jakość tego środowiska wpływa z kolei na jakość naszego życia, między innymi zdrowia. Z tym, że mówię, no, tak jak ja postrzegam funkcjonowanie ludzi i sposób myślenia o środowisku, trudno im jest to sobie tak w prosty sposób przyjąć, że to tak jest. No bo przecież tych mikroorganizmów, tych metali ciężkich nie widać, tego nie dotykamy, nie czujemy, to się tym nie przejmujemy. I mimo, że się mówi, także się pokazuje tę przyrodę i staramy się to robić na różne sposoby. Od bardzo prostego, przez chociażby taki streaming, o którym pewnie Piotr będzie też dzisiaj mówił, tak, czyli o pokazać bociana, żurawia, żabę, jakiś inny każdy organizm, który mimo, że pospolity, może być bardzo fascynujący. No to mimo, że to się staramy jakby robić na takim poziomie, że są publikowane badania już naukowe, tak bardzo, o bardzo dużej renomie, takie, które są publikowane w takich czasopismach, do których mają dostęp, powiedzmy, wszyscy naukowcy na świecie, no to i tak ciągle to przegrywa z ekonomią po prostu.
Doktor Marcin Bocheński z Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dziękuję.
Dziękuję.
Dobrej nocy, a za parę minut połączenie z Piotrkiem Dziełakowskim.